Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Niepokojące sygnały, informacje dochodzą z zachodniopomorskiego. Tam 12 osób z Trzebiatowa trafiło do szpitali. Prawdopodobnie ma to związek z dopalaczami. Już ktoś zresztą został zatrzymany. Najmłodsza osoba niestety ma 14 lat i część tych osób jest w stanie ciężkim. Wy macie jakieś takie doniesienia i sygnały? Wymieniacie się takimi informacjami, co to mogło być? I czy takie zagrożenie jest tak, że nie wiem, u nas?
No niestety wchodzimy w sezon letni, który zwykle sprzyja zwiększeniu ilości zatruć dopalaczami. Mamy dodatkowo taką sytuację, że zaczynają się pojawiać na rynku trochę inne specyfiki.
A czy jeszcze gorsze niż wcześniej?
Mówię tutaj o opioidach i w dużej ilości, które przynoszą trochę inny skutek niż te dopalacze, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Czyli nie ma pobudzenia, nie ma agresji, natomiast jest przejście w stan, można powiedzieć, takiego głębokiego uśpienia i spowolnienia również i czynności życiowych. Często po zażyciu tego typu dopalaczy po prostu ludzie się nie budzą. I to jest dzisiaj rzeczywiście temat, który się zaczyna pojawiać z takich nowości, powiedzmy, na tym rynku i w ramach tego problemu. Natomiast spodziewamy się wzrostu zatruć, także w województwie pomorskim. Zawsze początek wakacji, kwestia imprez plenerowych, pewnych dogodnych warunków, które się pojawiają wraz z imprezami plenerowymi i z dużą ilością imprez masowych. To jest ten czas, kiedy tych zatruć przybywa i mam takie wrażenie, że sezon otworzyły właśnie te wydarzenia z zachodniopomorskiego.
Kiedy pan tak mówi o tych imprezach masowych, to już wyobrażam sobie, sama jestem rodzicem, ale wyobrażam sobie rodziców nastolatków, którzy sobie myślą, no tak, za chwilę opener, za chwilę duże imprezy, a dyrektor sanepidu mówi, że to tam właśnie jest największe zagrożenie.
Znaczy, my nie zostajemy bierni wobec tego problemu i tutaj zarówno pomorska policja, jak i my również i promocyjnie, oświatowo jakby będziemy o tym problemie informować i informujemy zresztą w cyklu ciągłym, natomiast będziemy też jakby podejmować pewne działania wspólne po to, żeby ten problem ukrócić u źródła, można tak powiedzieć. Mamy w tym pewne dokonania również na skalę krajową. Przypomnę sprawę z przełomu roku, kiedy to udało się wyjaśnić sprawę produkcji dopalaczy na bardzo dużą skalę i nałożyć rekordową, jedyną w Polsce do tej pory karę 1 000 000 złotych na producenta dopalaczy, którym była osoba fizyczna z naszego województwa.
Tylko niestety życie w tym zakresie nie lubi próżni, prawda?
Zgadza się i w tej kwestii niestety działania muszą być ciągłe i podejmowane na bieżąco.
To przejdźmy od dopalaczy teraz do wody. Jeszcze jesteśmy przed sezonem letnim. Jaki jest dzisiaj stan wody w Zatoce Gdańskiej po awarii w przepompowni w Gdańsku?
Aktualny komunikat pojawi się dzisiaj około godziny 12. Nie mam jakichś nieoficjalnych informacji o dotychczasowych ustaleniach. Musimy poczekać na odczyt badań. Natomiast według informacji, które podaliśmy w niedzielę, jak najbardziej woda w zatoce, w tym obszarze, który jest przez nas dodatkowo badany w związku właśnie z tymi kryzysowymi wydarzeniami i ze zrzutem ścieków z przepompowni Ołowianka, spełniała wymagania. I na tą chwilę można powiedzieć, że jest bezpiecznie, zresztą o tym mówimy.
A można by też powiedzieć, że epidemiologicznie sprawa jakby skutków Ołowianki jest zamknięta? Czy gdzieś coś może w pewnym momencie wypłynąć? Niedalej, kilka dni temu mieliśmy informację o jakimś zanieczyszczeniu w Sopocie, ale powiedzieliście, że to nie ma związku z Ołowianką.
Tak uważaliśmy i tak uważamy. Charakter przekroczeń, z którymi mieliśmy do czynienia w Sopocie, 35-krotnie przekroczona norma poziomu bakterii Escherichia coli wskazywały jednoznacznie na to, że są to zanieczyszczenia świeże i tu rzeczywiście w tej chwili wraz z Urzędem Morskim i organami ochrony środowiska próbujemy te przyczyny wyjaśniać, aczkolwiek samo wyjaśnienie przyczyn już nie leży w naszych kompetencjach, bo my się zajmujemy jakby nadzorem nad warunkami bezpiecznej kąpieli. Natomiast odpowiadając na pani pytanie,
czy sprawa jest zamknięta?
Nie pokuszę się jednak o jednoznaczne stwierdzenie. Do rozpoczęcia pracy kąpielisk zorganizowanych, które to już rozpoczną swoje funkcjonowanie w części od 13 czerwca, będziemy ten wzmożony monitoring prowadzić właśnie po to, żeby mieć pewność, że te warunki na bieżąco sprawdzane są w pełni bezpieczne. Mam takie wrażenie i też pewne przekonanie wynikające z wyników badań, które podajemy na bieżąco, że jednak pewien etap zagrożenia, którego się spodziewaliśmy, rozpatrując ten czarny scenariusz wpływu tych zanieczyszczeń na stan wody w zatoce, już jednak minął i w tej chwili będziemy jeszcze w dłuższym okresie obserwować ewentualnie wpływ tego, co się wydarzyło.
Panie dyrektorze, ja przy tej okazji chciałam, żeby pan wyjaśnił jedną rzecz, bo ja słyszałam ciągle uspokajające komunikaty sanepidu, że wszystko jest w normie, czyli rozumiem zgodnie z jakimiś przepisami, które określają te normy. Ale z drugiej strony równocześnie nie zalecaliście kąpieli. I szczerze mówiąc, ja tego do końca nie rozumiem. Czy to z takiej po prostu daleko posuniętej ostrożności, czy może z tymi normami u nas coś jest nie tak?
Nie, pani redaktor, my może w ten sposób. Rozpocznę od zasad i obszaru naszej działalności. Państwowa Inspekcja Sanitarna, oprócz tego, że jest zobowiązana do prowadzenia kontroli pomiarów, w tym tych pomiarów związanych z jakością wody w kąpieliskach, również ma obowiązek, i to są nasze zadania ustawowe, działać prewencyjnie czy zapobiegawczo, w ramach nadzoru zapobiegawczego. W związku z tym, co się wydarzyło i w związku z tym, że do zatoki w skali bez precedensu jak dotychczas trafiło, tutaj są źródła różne, ale prawdopodobnie było to kilkaset milionów litrów ścieków, nie do końca wiedzieliśmy w pierwszym momencie, jakie będą tego skutki, stąd wydaliśmy prewencyjne ostrzeżenie. Zresztą po konsultacji z ministrem zdrowia i z głównym inspektorem sanitarnym i z epidemiologami była to w pełni świadoma i poparta naszą praktyką i naszymi wymogami decyzja. I ta decyzja, pomijając jakby dzisiejszy stan, bo dzisiaj mówimy o tym, że wymogi woda spełnia, była utrzymywana przez okres około tygodnia po tym wydarzeniu, po zakończeniu zrzutu tak naprawdę, ze względów prewencyjnych. My o tym informowaliśmy w każdym komunikacie i w każdej aktywności, również w mediach. W związku z tym była to prewencja wynikająca z tego, że rzeczywiście największe zagrożenie wynikające z obecności być może w dużo większym zakresie niebezpiecznym dla zdrowia bakterii kałowych, szczególnie Escherichii coli, było spodziewane na przestrzeni kilku dni po samym zajściu. Mieliśmy tutaj wiele niewiadomych. Mówię tutaj o warunkach atmosferycznych, o których też informowaliśmy. Po okresie tygodnia, po wykonaniu czterech pomiarów tak naprawdę, również tych niezależnych, zdecydowaliśmy się ten nasz apel, czy to ostrzeżenie odwołać, jednocześnie informując, że do momentu rozpoczęcia pracy zorganizowanych kąpielisk, tych, które muszą zorganizować gminy na podstawie ustawy Prawo wodne, ujęciu, w jakim jest to normowane przepisami, gdzie również dla Państwa Inspekcji Sanitarnej są pewne zadania związane z pomiarem jakości tej wody, wówczas już z urzędu. Tak naprawdę, dopóki te kąpieliska nie ruszą, zdecydowaliśmy się również robić dodatkowe pomiary.
No też sezon się jakoś tak rozpoczął niespodziewanie szybko.
Stąd też, pani redaktor, to nasze postępowanie. Myśmy zadziałali trochę niestandardowo, ale ze względu na to, że w tym roku sezon kąpieliskowy, czego nie mogły gminy na, jakby ustalając daty rozpoczęcia pracy zorganizowanych kąpielisk w grudniu, podkreślę, nie mogły przewidzieć tego, że już w maju warunki będą w zasadzie wymarzone do kąpieli i do korzystania z odpoczynku nad wodą. I tutaj jakby stąd też te nasze niestandardowe procedury.
Panie dyrektorze, Sanepid wydaje listę zaleceń przed mundialem w Rosji. Zarówno dotyczy to chorób zakaźnych, jak i potencjalnych zatruć, ale także możliwości zarażenia wirusem HIV. Trochę straszycie, czy nie przesadzacie?
Nie straszymy. Tutaj podstawą naszego działania jest to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli po pierwsze Państwowa Inspekcja Sanitarna musi działać zapobiegawczo, po drugie ma też pewne obowiązki, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji związanych z pewną oświatą zdrowotną, czy
tak, ale czy z tego komunikatu wynika tak, że natomiast Kaliningrad i Rosja to są jakoś szczególnie, no dobrze, zalecenia, szczególnie zagrożone tereny, nie wiem, właśnie jeśli chodzi o jedzenie, proszę powiedzieć.
Proszę pozwolić wytłumaczyć. W przypadku tego typu imprez masowych każdorazowo Państwowa Inspekcja Sanitarna wydaje takie zalecenia. Podobnie było w przypadku Euro 2020. Podobnie było również 4 lata temu.
Straszyliście zakażeniami HIV?
Nie straszyliśmy i my nie straszymy. My tylko informujemy, że Federacja Rosyjska rzeczywiście, biorąc pod uwagę statystyki dostępne dzisiaj, a przypomnę tylko, że to te nasze zalecenia, które wydaliśmy dla podróżujących w tym kierunku i biorących udział w tej imprezie masowej, to nie są nasze wymysły, to są dane ogólnie dostępne, opracowane na podstawie analizy ryzyka przez niezależną agendę europejską. Mówię tutaj o ECDC, czyli Europejskim Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Zakażeń. I takie są rekomendacje. Rzeczywiście Federacja Rosyjska, jeżeli chodzi o mapę i HIV, no, jest obszarem, szczególnie w obszarze Europy, w tym kontekście zagrożonym. Dodatkowo rzeczywiście ostatnie dane epidemiologiczne pokazują, że można spodziewać się tam również wzmożonego zagrożenia, jeżeli chodzi o gruźlicę.
Takie dane są w ogóle od jakiegoś czasu, prawda, że jest tam dużo zakażeń?
Tak, no w związku z tym informujemy i oprócz tego te nasze zalecenia nie różnią się tak naprawdę niczym innym, jak w każdej typowej, dużej imprezie masowej. Informujemy o tym, żeby pamiętać o ryzyku związanym z nieżytami żołądkowo-jelitowymi, bo one niestety praktyka wskazuje, w każdej takiej imprezie zbierają dość spore żniwo.
Sezon turystyczny, jak już mówiliśmy, właściwie się jakoś tak szybko zaczął, ale niedługo zacznie się na dobre. Zaczynacie już swoją akcję, uwaga, powiem, polowania na tych, którzy nas karmić będą niekoniecznie w warunkach trzymających standardy?
My nie polujemy, pani redaktor. My prowadzimy nadzór rzeczywiście od miesiąca kwietnia wzmożony. W tej chwili jest taki okres uruchamiania punktów sezonowych, gastronomicznych w pasie nadmorskim i tutaj rzeczywiście i Mierzeja Wiślana i może Trójmiasto w tej chwili mniej, bo mamy tutaj dużo obiektów całorocznych, one w tej chwili działają przez cały rok, natomiast na pewno Półwysep Helski to są te rejony, które wymagają wzmożonej atencji w tym zakresie.
A jak wygląda sezon rok do roku pod względem właśnie epidemiologicznym? Jest lepiej, gorzej? Jakie macie obserwacje?
Szczerze powiedziawszy, tych zatruć jest mniej. Jest mniej, natomiast coraz większe siły i środki kierujemy
na kontrolę?
Jakby w ramach tego nadzoru sezonowego. Sezon odgrywa coraz większą rolę, jeżeli chodzi o nadzór, który prowadzimy, ze względu też na to, że jest coraz dłuższy. Proszę zobaczyć, że ostatnie lata pokazują, że i wrzesień, i czasami połowa października to jest czas, kiedy mamy prawie letnią pogodę. W związku z tym w dużej mierze działalność tej infrastruktury sezonowej, zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane z żywieniem, ale i nie tylko, jest przedłużana. W związku z tym wymaga to coraz większej atencji. Już pomijam fakt, że tych punktów jest po prostu coraz więcej. Coraz więcej ich powstaje, coraz większe być może jest też na nie zapotrzebowanie, więc...
A właśnie, no to pytam, czy to jest coraz bardziej profesjonalnie tak. robione, czy jednak to jest w dużej części jakaś prowizorka?
Zdecydowanie tak. Skupię się na obszarze Trójmiasta, bo on jest, on też pokazuje pewną tendencję. Rzeczywiście kilka lat temu mieliśmy jeszcze taką sytuację, że było bardzo dużo punktów, które są otwierane na sezon. W tej chwili obszar Trójmiasta to przede wszystkim punkty całoroczne, w związku z tym działające w pełni profesjonalnie.
No dobrze, trzeba, panie doktorze, zapytam inaczej, powiedzieć... ale czy poza Trójmiastem, na tej Mirzei, czy na Półwyspie Helskim bezpiecznie możemy zjeść każdą rybę, czy nie? W sezonie?
Nie będę się odnosił do ryby, bo to należałoby sprawdzić, skąd ta ryba pochodzi, co staramy się na bieżąco robić. Natomiast jeżeli chodzi o spełnienie warunków sanitarno-higienicznych, zdecydowanie ja obserwuję poprawę i nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, bo zawsze może znaleźć się czarna owca, która zapomniała dopełnić formalności i nie poddała się tym wymogom, którą mam nadzieję będziemy w stanie szybko zidentyfikować i namówić jednak do spełnienia warunków sanitarno-epidemiologicznych. Natomiast względy szeroko pojętych warunków sanitarno-higienicznych są na bieżąco nadzorowane i w tej kwestii rzeczywiście powinno być w tym sezonie, tak jak i w poprzednich, znacznie lepiej.
Jeszcze na koniec jedno pytanie o dużą imprezę masową, która nam się szykuje, czyli w sierpniu zlot harcerzy na Wyspie Sobieszewskiej, właściwie na placu, tak? No, znaczy właściwie na łące, czy jakby to można...
W polu. To określić.
Oni tam będą mieszkać, myć się, ale nawet gotować. No, to jest wyzwanie.
To jest wyzwanie. Nad tym wyzwaniem pracujemy już chyba od roku. Jeżeli bym dobrze policzył, z komendantem i zastępcą komendanta zlotu i z chorągwią gdańską ZHP jako gospodarzem tutaj na terenie. Innymi służbami, bo tutaj krąg służb zaangażowanych w przygotowania jest bardzo szeroki i tu rzeczywiście jest to wyzwanie z wielu względów. Po pierwsze, no, impreza na 15 tysięcy osób, która będzie trwała kilkanaście dni, łącznie z przygotowaniem, będzie to praktycznie około 20 dni, tak należy to przyjmować. Bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o zasady żywienia, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z harcerzami. Oni, to o to chodzi w harcerstwie, jako harcerz mogę to potwierdzić, że żeby jednak nauczyć się pewnej samodzielności. W związku z tym z założenia grupy 40-osobowe w ramach tej 15-tysięcznej grupy będą sobie przygotowywać same posiłki, więc to jest cały łańcuch dostaw, przechowywanie, dystrybucja tej żywności na miejscu, ale także i potrzeba instruowania na tym etapie również samych...
Czy ma pan jakieś obawy, jeśli chodzi o tę skalę przedsięwzięcia?
Obawy zawsze są, natomiast powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem takiej trzeźwej oceny i dobrego przygotowania organizacyjnego tego przedsięwzięcia i tego, że nie tak jak w innych przypadkach, ale od początku wszyscy wiedzieli, że służby sanitarne muszą w tym istnieć i funkcjonować i rzeczywiście jesteśmy zrozumieni na tym etapie, jeżeli chodzi o nasze wymogi i słuchani, to napawa optymizmem.
A nie traktowanie jak taka klasyczna pani z sanepidu, że ma przyjść.
Coraz mniej jest, pani redaktor, takiego traktowania. Powiem szczerze, że odbiór raczej, ta służba się też zmienia w ostatnim czasie. I myślę, że ten odbiór też w związku z tym jest inny.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.